Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W dzisiejszym programie Szlachetne zdrowie mówić będziemy o różnych uzależnieniach i o tym, jak się ich pozbyć. Nowy rok jest dobrym momentem, kiedy możemy przeanalizować swoje życie i podjąć pewne postanowienia. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są psycholog Kamila Korobkiewicz i pracownik socjalny Ewelina Popławska. Obie panie pracują w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czy każdy z nas jest od czegoś uzależniony? Czy tych nałogów może być wiele? Bo kilka minut temu na antenie powiedziałam, że ja jestem jednym wielkim nałogiem. Oj, 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 oby nie.
Myślę, że znalazłoby się u każdego coś małego, co uzależnia. Też to zależy od tego, czy ta czynność bądź ta rzecz wydziela dopaminę, czyli taki związek organiczny, chemiczny, który odpowiada za uzależnienie w organizmie.
A codzienne słuchanie radia?
Tak, muzyka też wydziela taką dopaminę, czytanie książek również, więc myślę, że na pewno by się coś znalazło u każdego
z nas. Myślę, że to też kwestia tego, co się jakby z nami dzieje, tak? Jeżeli daną czynność czy daną rzecz powtarzamy. Żeby w ogóle zdiagnozować uzależnienie, no to też trochę trzeba tutaj popatrzeć, poprzyglądać się w ogóle sobie.
A uzależnienie to nawyk czy choroba? Czy to jest jakieś zaburzenie psychiczne?
Uzależnienie jest chorobą. I to bardzo poważną chorobą, która tak naprawdę nie dość, że oddziałuje na osobę, która jest chora, to także oddziałuje na system rodzinny, tak? Czyli na osoby, które jakby z tą rodziną żyją, funkcjonują. Więc generalnie jest to choroba.
A kiedy takie uzależnienie należy zwalczać?
No przede wszystkim.
Bo nie każde uzależnienie ma jakieś naprawdę negatywne skutki.
Uzależnienie generalnie jest na tyle przebiegłą chorobą, że pozornie osoby tak chorującej może się wydawać, że właśnie tych skutków nie ma. Natomiast te skutki są bardzo widoczne. I
tu warto dodać, że to też wpływa na rodzinę, że rodzina też często informuje, że widzi problem, tak? I tutaj bardzo dużą zależnością jest to, co ta osoba uzależniona zrobi, tak? Z tym. Czy uda się do specjalisty, czy będzie próbować sama, jednakże zalecamy wizytę u specjalisty, tak? Który pokieruje i rozwiąże problem uzależnienia.
I specjaliści właśnie tak naprawdę są w stanie ocenić i zdiagnozować, czy dana osoba ma problem, czy to jeszcze jest na przykład na granicy, powiedzmy, normy.
Najpierw porozmawiajmy o tych uzależnieniach behawioralnych i jakie tu są przykłady.
Oj, plaga XXI wieku, w momencie, kiedy weszła nowoczesna generacja, tak, telefony, w telefonach aplikacje wszelkiego rodzaju, no ludzie skupili się na tym, że to jest łatwe do odbioru, przyjemne i przede wszystkim to zabiera bardzo dużo czasu. Też w pewnym sensie utrudniło kontakty rodzinne, tak. Bliższe, dalsze, bo
wbrew
wydaje się...
Wbrew pozorom oddaliło to bardzo od takiego jakby kontaktu bezpośredniego, tak?
Tak, i tutaj no, następuje bardzo duży problem, bo ludzie... dotyka to wielu osób, więc przestaje to być takim problemem dla pojedynczej jednostki, bo porównujemy się do innych, tak? Którzy również mają ten sam problem, więc skoro kilka osób ma ten problem, wydaje się, że go nie ma.
I że to wszystko takie normalne. Jakie jeszcze inne przykłady?
Znaczy przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o behawioryzm, to taki najbardziej chyba znany to jest między innymi hazard.
Oczywiście.
Taki też bardzo wyniszczający. I daną osobę plus właśnie najbliższych. Co jeszcze? Seks.
Tak. Tutaj dodam, że wydawało mi się, że uzależnienie od hazardu, że jest tak dosyć mało spotykane, że spotyka to mężczyzn. Ze swojego doświadczenia ostatniego wyjazdu do Wrocławia bardzo dużo kobiet wchodziło do klubu hazardowego, więc byłam bardzo zaskoczona, tak, że to dotyka także kobiet.
A musi być ten klub, żeby było uzależnienie od hazardu?
No nie, bo teraz chociażby to, o czym
połączenie
mówiłyśmy.
Połączenie nałogów, komputer, internet,
no właśnie,
prawda?
To chciałam powiedzieć, że przecież to wszystko tak już też poszło, przecież do przodu, tak rozwinięta jest technologia, że przecież normalnie są strony w internecie, jakby to jest dostępne dużo bardziej niż było kiedyś, bo kiedyś to faktycznie były przecież kasyna, tak? Teraz trochę inaczej to już wygląda.
I nawet seksoholizm inaczej już wygląda.
Dokładnie.
W połączeniu z internetem, z telefonem, Dokładnie. Z SMS-ami.
Dostępność jest zdecydowanie większa, tak? Łatwiejsza. Zapewniająca też po części gdzieś tam anonimowość, tak? Bo raczej nikt nie ma napisane tutaj na czole, jestem hazardzistą czy jestem seksoholikiem, tak?
A zakupoholikiem?
Tego też jest sporo.
Jak dużo? I kiedy poznać, że już jesteśmy uzależnieni?
No przede wszystkim to jest kwestia...
I jakie są tutaj te najdrastyczniejsze przypadki?
Oj, najdrastyczniejsze przypadki to jest między innymi to, że tak naprawdę każde możliwe pieniądze są wydawane tak na zakupy, w związku z tym tak jak rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej, tutaj te cztery szafy zapełnione wszystkimi rzeczami.
Też kredyty.
Kredyty, dokładnie, pożyczki, te chwilówki, tylko po to, żeby zrealizować ten cel, na przykład kupienia tej danej rzeczy, która później tak naprawdę wręcz nie jest otwarta. Tak? Bo to nie chodzi już o samo jakby posiadanie, to chodzi o ten taki moment, kiedy ja to kupuję. Tak?
Taki impuls.
Ten taki impuls. To takie napięcie, które wcześniej się buduje i mówi, że ja to muszę zrobić, tak? Że ja tego nie jestem w stanie opanować. I w związku z tym klikam na przykład, tak? W ten telefon kupię. I to daje mi to takie poczucie tej satysfakcji i zadowolenia.
Bo więcej wysiłku by kosztowało latanie po sklepach
dokładnie.
I kupowanie i wtedy mogłoby się nawet być zniechęconym do robienia
dokładnie,
tych zakupów.
Bo jakby
a tutaj
jest
takie
dużo,
łatwe.
Dużo czynników jakby też rozpraszających, tak? Wybijających w związku z tym.
Też przy okazji na przykład Facebooka, tak? Gdzie wchodzimy, powiedzmy, kontaktować się z najbliższymi, a wyskakują nam różne rolki z live'em na żywo, w którym kobiety proponują ciuchy z Włoch, powiedzmy, nie?
Tak, super ekstra atrakcyjną cenę. Jak nie kupić?
To jest podatne.
I dodatkowo takie. Jeszcze dochodzi taka manipulacja marketingowa, tak? Że nie wiem, kup teraz, bo za 30 minut będzie dwa razy droższy.
A, dokładnie.
A, uzależnienie od wyprzedaży. I kto jest podatny na takie uzależnienia?
Tak naprawdę to jeżeli mówimy o uzależnieniu, o chorobie, to tak naprawdę każdy może, tak, zachorować. Więc tutaj oczywiście są czynniki bardziej sprzyjające, tak, chociażby wynikające z tego, w jakim domu się wychowaliśmy, tak, jakim jakby jesteśmy ludźmi, jaką mamy osobowość. Natomiast generalnie, jako patrząc na to, że uzależnienie jest chorobą, tak naprawdę może dotknąć wszystkich. Jest równouprawnienie.
I można mieć tych wiele nałogów.
Tak. To, że masz jeden, to wcale nie wyklucza, że innego nie będzie.
A jakie są takie dziwne uzależnienia?
Z dziwnych uzależnień, no to przede wszystkim, co mi pierwsze na myśl przychodzi, to muzyka, tak? Wydaje się, że no, towarzyszy nam cały czas. Ale jednak
nic złego.
No, niczym sobie nie przeszkadza.
Tak samo czytanie książek.
Jednak. A z tą muzyką, dlaczego to może być też zgubne?
Powiedzmy, prosty przykład. Idziemy do lasu, gdzie...
Wyciszyć się.
Idziemy z reguły właśnie wyciszyć się, a okazuje się, że słuchawki na uszy, idziemy, słuchamy ulubionej piosenki, tak? Nie wiem, sam las, spacer. Pracy często przecież nie skupiamy się na pracy, tylko włączamy radio, żeby gdzieś tam nas uspokajało. Czyli wytwarzało tu dopaminę, która powoduje, że jesteśmy wyluzowani, ale jednocześnie też w pewnym sensie uzależnieni. Tak? Dopóki to uzależnienie nie jest na tyle, znaczy no to też nie wiadomo, czy można to nazwać uzależnieniem, tak? To specjalista jakby stwierdzi, ale jeśli coś zaczyna nam już przeszkadzać, zaczyna powodować jakieś takie pustki wewnętrzne,
plus
społeczne.
Straty różnego rodzaju, że zaczyna to nam przeszkadzać tak naprawdę w życiu. Mhm.
A już nie możemy jakby sami z tym radzić, no to już jest problem. Tak na dobrą sprawę, no dziwne uzależnienie, ale tak no można od wszystkiego się uzależnić.
Od jedzenia, snu, wysiłku fizycznego, chodzenia na siłownię.
Tak, przecież to też jest dość jakby znane i popularne.
Leki.
I zdrowe bieganie.
Tak, które już przestaje być tak naprawdę do końca zdrowe.
A uzależnienie emocjonalne, bo też o takim słyszałam. Na czym ono polega?
Tak naprawdę to jest kwestia tego, z czym jest związana ta emocjonalność, tak? Bo
Ja nie mówię tu o miłości, o pokochaniu drugiego człowieka, tylko o słuchaniu ciepłych słówek, o pochwałach, dopominanie się o te pochwały. Czy to jest takie uzależnienie emocjonalne?
Tak naprawdę też ciężko gdzieś to nazwać jakby uzależnieniem, tak? To trzeba by było się tutaj bardziej zagłębić, że to jest kwestia tak naprawdę jakichś takich różnego rodzaju potrzeb, różnego rodzaju tak naprawdę trudności wewnętrznych, które gdzieś na przykład poprzez psychoterapię trzeba by było tutaj ogarnąć.
Bo tutaj jakby w grę też wchodzi, że może być to, to może wynikać z jakichś zaburzeń, tak, psychicznych i to wcale nie musi być uzależnienie. Może po prostu takie ciepłe słowa gdzieś tam zapełniają taką lukę, która wyszła w deficycie braku miłości w dzieciństwie.
Na przykład.
A po czym rozpoznać uzależnienie behawioralne?
Tak naprawdę czy behawioralne, czy od jakichś innych substancji, to kryteria są takie same. Więc tutaj jakby nie ma rozróżnienia. To jest kwestia tak naprawdę konkretnie od czego, tak? Czyli tutaj typu, no nie wiem, hazard, czy mówimy tutaj o alkoholu, czy narkotykach. Jakby nie jest istotne. To jest kwestia jakby spełnienia pewnych kryteriów, które jakby już ocenia specjalista, który zajmuje się terapią uzależnień i lekarz-psychiatra.
Mhm. A jak się leczy takie uzależnienia?
Jeżeli jest już stwierdzone uzależnienie, to leczy się poprzez terapię dla osób uzależnionych, którą no, można jakby realizować w bardzo różnych formach, tak? Czy na przykład zgłaszając się do poradni uzależnień, czy zgłaszając się do szpitala, bo też w zależności jakby jaki też jest stan, jaka jest potrzeba i od czego. Generalnie uzależnienie leczy się terapią. Niestety nie ma takiego cudownego środka, gdzie weźmiesz tabletkę i to znika.
I samemu się temu nie poradzi?
No, marne szanse.
A z zakupoholizmem?
Też. Jeżeli jest już stwierdzona to, i zakwalifikowana to jako choroba, to także.
A jak samemu można stwierdzić, że ma się taki nauk?
Samemu jest raczej ciężko i nie radzę jakby iść w tą stronę. Generalnie jakby jest bardzo dużo dostępnych i stron internetowych i testów, tak, które można zrobić w internecie, żeby się zorientować, czy coś jest na rzeczy. Natomiast jeżeli jakby coś nas zaniepokoi, tak, załóżmy robiąc jakiś tam test internetowy, warto wtedy udać się do specjalisty.
Współuzależnienie.
Też trudny temat. Bardzo. I bardzo popularny.
No niestety jest plaga współuzależnienia i to też już nawet nie chodzi o współuzależnienie od alkoholu, tak, tylko właśnie też współuzależnienie behawioralne, gdzie partner, partnerka wspierają uzależnienie drugiej osoby, nawet nieświadomie w sumie, bo
znaczy,
tu jest...
Przede wszystkim jest to nieświadomie, tak, bo jakby jeżeli załóżmy jest... powiedzmy mężczyzna uzależniony, tak, i tutaj kobieta jest uzależniona, to ona teoretycznie jakby chce jemu pomóc, tak? Nie chce, żeby ta tragedia rodzinna gdzieś się pogłębiała. Natomiast jakby nieświadomie sprzyja tak naprawdę rozwojowi tej choroby. I to jest jakby bardzo trudne w tym wszystkim.
Też często właśnie spotyka się, że osoby, które są współuzależnione, przychodzą i pytają specjalistę, jak mogę pomóc takiemu partnerowi, a to właściwie nie ta osoba powinna przychodzić, tak? Ona może przyprowadzić, może wspierać, no ale nie tędy drogę.
I tak naprawdę pytając właśnie, jak ja mogę pomóc tej osobie uzależnionej, to paradoksalnie jest tak, że zająć się tak naprawdę sobą i leczeniem siebie. W ten sposób właściwie pomagasz osobie uzależnionej.
Bo dopóki osoba jakby uzależniona nie zobaczy strat, które dało mu to uzależnienie, no to nigdy nie zrozumie tak naprawdę, że jest uzależniona, bo ma wszystkie warunki sprzyjające, tak, swojemu uzależnieniu.
Jak ważne jest wsparcie społeczne?
Och, bardzo jest ważne, tak, bo tutaj na dobrą sprawę jest kilka takich właśnie czynników, które sobie przygotowałam, że dzięki temu, że mamy motywację innych ludzi, tak, możemy, chcąc spełnić oczekiwania i uniknąć rozczarowania naszych właśnie bliskich, można to przekuć w motywację, tak? Jak dzielimy się sukcesami, porażkami, tak? Posiadaniem kimś, kto jakby z nami rozmawia na wszelakie tematy, tak? No to ten proces dążenia do celu też nie jest taki obciążający. Jest takie, no to wsparcie jest takie nieocenione, tak? Jeśli mamy też osobę, z którą razem gdzieś tam postanawiamy, że będziemy, no w przypadku osoby na przykład uzależnionej i współuzależnionej, będziemy razem dążyć do celu, tak? No to też jest inna motywacja, bo raz jedna osoba ma ten upadek, taki zjazd z górki, a druga na przykład ma podgórkę, no to mogą razem silnie się motywować, tak?
Ale też i nie bez przyczyny, jakby jeżeli mówimy o leczeniu osób uzależnionych czy współuzależnionych, to bardzo często te formy pomocy są formą grupową, gdzie jest jednak grupa osób, które się leczą, grupa osób uzależnionych czy współuzależnionych, między innymi po to, żeby siebie motywować bądź wspierać. Tak? Mhm.
No to też właśnie wsparcie, wymiana doświadczeń, takie poczucie przynależności, że jestem, tak, w takiej grupie.
Że nie jestem sam.
No teraz jest też dużo grup takich internetowych, tak, czy na Facebooku, gdzie właśnie osoby wymieniają się doświadczeniami i jakoś jest łatwiej też osoby współzależnione.
Później z jednej godziny, dwóch, trzech, siedzę już i pięć godzin na tym Facebooku i z jednego.
Tak,
internet nie jest zły. Internet nie zły, jak się go dobrze wykorzystuje, tak?
Umiejętnie.
Dokładnie. No i też takie właśnie wspólne spotkania no są motywujące. Można razem świętować sukcesy na przykład, nie? Tylko, że tutaj... Jeszcze jest jedno istotne, że właśnie rola odpowiedzialności w tym wszystkim, że jeśli mówimy o tym, że mamy jakieś postanowienie, tak, na przykład właśnie wyjścia z nałogu nikotynowego, no to jesteśmy bardziej tacy zobowiązani do przestrzegania tego, bo wiemy, że ktoś nas obserwuje. I no jest taki, że tak powiem, kolokwialny bat nad głową, że jak teraz zapalę papierosa, to usłyszę dużo słów, przecież na przykład miałeś nie palić, nie?
Mówiłyśmy o uzależnieniach behawioralnych, uzależnieniach od relacji, od procesów, a są jeszcze te związane właśnie z przyjmowaniem różnych substancji.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Alkohol, narkotyki, dopalacze, jakie używki uzależniają?
Które tak naprawdę nie uzależniają. Znaczy tak, przede wszystkim jakby jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, no to tutaj na pierwszym miejscu jest alkohol. Jednak jeszcze cały czas. Papierosy też, tylko papierosy też trzeba powiedzieć, że jest większe przyzwolenie społeczne na to. Więc trochę można powiedzieć przez palce na to się patrzy mimo wszystko.
I dodatkowo jeszcze papierosy, to teraz doszły tak papierosy elektryczne, podgrzewacze wszelkiego rodzaju, więc tutaj już nie tylko papierosy, ale to ewoluowało wraz z momentem właśnie modyfikacji tych papierosów, tak, bo już nie ma tych smakowych, są takie zwykłe, nie, a tutaj w tych podgrzewanych jest.
A to już nie ma smakowych? Ja nie palą. To nie wiem.
W Polsce przynajmniej jest zakaz właśnie. I jeszcze właśnie te elektryki, gdzie tam są smaki przeróżnego rodzaju.
A właśnie, no tutaj to też jest. No,
także tutaj chciałam dodać do papierosów, że jeszcze dodatkowo już są nowe generacje.
A propos używek, to według badań najwięcej Polaków jest uzależnionych właśnie od alkoholu. Mhm. Drugie miejsce na liście zajmuje uzależnienie od tytoniu. Trzecie od objadania się. Mhm. Ale my skupmy się na alkoholizmie i paleniu tytoniu. Kiedy następuje ten moment, że mówimy o którymś z tych nałogów?
No to znowu wracamy do tego, że trzeba spełnić poszczególne kryteria, tak? Trzeba jakby zostać zdiagnozowanym, bo to jest ten taki moment, kiedy właśnie ludzie się zastanawiają, czy to już jest choroba, czy to już ja gdzieś przeginam, czy nie.
Raz na miesiąc umówienie się z przyjaciółmi w pubie.
Raczej jeszcze nie, chociaż to też jest kwestia...
Picie ryzykowne.
Dokładnie, jakby co dalej się dzieje, tak? Bo tutaj jeszcze jest kwestia właśnie picia ryzykownego, szkodliwego. To są te takie momenty jakby jeszcze przed stwierdzeniem choroby.
Ja bym tu dodała, czy warto zadać sobie pytanie, czy ja za każdym razem, jak spotykam się z tym przyjacielem, ja muszę sięgnąć po alkohol.
Tak.
Bo jeśli to zaczyna w nawyk wchodzić, no to już jest...
To jest kwestia tego przymusu, tak? Że ja muszę, że ja sobie nie wyobrażam, że tego nie będzie, że ja zrobię wszystko, żeby jednak zrealizować, na przykład napić się tego alkoholu, tak? Czy zapalić tego papierosa, że ja nie jestem w stanie jakby sobie powiedzieć nie. Zrobię raczej wszystko i skupię się tak na otoczeniu, żeby to zorganizować, żeby na przykład sięgnąć po ten alkohol czy zapalić tego papierosa. Więc tutaj jest kwestia jakby tego przymusu, to przede wszystkim.
A jak walczyć z tymi nałogami?
Znowu to samo, to co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli jakby jest już stwierdzone uzależnienie, to jest to kwestia terapii. No, niestety jakby nie da się inaczej. Rzadko zdarzają się takie sytuacje, że ktoś sobie postanowi tak, od dzisiaj nie pije i mi się to udaje.
Ale już chyba terapii nie potrzeba w przypadku rzucania papierosów. Wystarczy silna wola?
Tutaj o silnej woli tak naprawdę raczej się nie powinno mówić, bo to nie jest kwestia silnej woli. Żeby to była kwestia silnej woli, to tak naprawdę uzależnienia by tutaj nie było. Są oczywiście ludzie, którzy rzucają papierosy, tak? Sami jakby z siebie. Natomiast też podejmują wiele różnych czynności ku temu, tak? Jakby dużo wysiłku. Zalecane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, bo jest to po prostu wtedy łatwiejsze.
To w jaki sposób mi profesjonalista pomoże na przykład w rzuceniu palenia papierosów?
Przede wszystkim, jeżeli już będzie zdiagnozowane, tak, że tak jest to uzależnienie, razem ustala się jakby plan, w jaki sposób na przykład można rzucić to palenie, tak? Czyli sobie na przykład zaplanować, co ja będę robiła, bo tutaj też jest kwestia tego, żeby raz sama sobie się poprzyglądać, przeanalizować, co właściwie się ze mną dzieje, w jakich sytuacjach ja na przykład sięgam po te papierosy. I w związku z tym, jeżeli...
Wiele osób sięga, bo lubi.
No, to jest jedno z podstawowych jakby tłumaczeń. Że ja wcale nie mam
nie
problemu,
muszę,
ja wcale
lubię.
Nie muszę, ale lubię. To tak jak zawsze rozbawiało mnie takie stwierdzenie, jak pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ja nie jestem alkoholikiem, ja jestem smakoszem, na przykład. Jakby w tą stronę. Między innymi to chodzi o to, żeby rozbroić tak zwane mechanizmy uzależnienia, które gdzieś jakby trzymają nas przy tym uzależnieniu. Czyli między innymi na przykład popatrzeć, w jakich sytuacjach ja sięgam, dlaczego ja sięgam po daną substancję, czy to papierosy, czy alkohol, czy narkotyki, bo ja sobie coś tym załatwiam, tak? Ja sobie coś, jakąś mam z tego korzyść, skoro ja jednak to robię. Palenie często jest związane z sytuacją stresową na przykład, tak? Się mówi, pójdę
albo
na papierosa.
Z intensywnym myśleniem, zebraniem
albo z intensywnym
myśli,
myśleniem, tak?
Pomaga się skupić nad jakimś problemem.
No, na przykład.
Szybciej znajdujemy rozwiązanie. Przykład, też takie tłumaczenie tak? jest.
I właśnie to daje terapia. Czyli analiza tego, co właściwie się ze mną dzieje. I w związku z tym, jak ja już wiem, dlaczego ja pewne rzeczy robię, to też mogę sobie przygotować strategię, jak ja sobie mogę z tym poradzić, tak? W inny sposób niż poprzez palenie, niż poprzez alkohol, czy na przykład sięgnięcie po narkotyki, bo to jakby też jest dość mocne.
A różne tabletki, plastry w przypadku rzucania papierosów? Pomocne?
Sprzyjają, ale na krótki czas z doświadczenia.
Bo jakby nie rozwiązują tego głównego problemu, tak? Jakby jest czymś, co może ewentualnie sprzyjać, no ale jakby nie rozwiąże sprawy.
Życzę wszystkim pozbycia się niedobrych nałogów. Jeśli uzależnienia, to tylko takie jak śmiech, optymizm, przebywanie w towarzystwie dobrych ludzi. A dzisiaj naszymi gośćmi były Kamila Korobkiewicz i Ewelina Popoławska z Centrum Zdrowia Psychicznego przy Radzy Miejskiej w Białymstoku. Dziękuję paniom za rozmowę.
Dziękuję.
A do usłyszenia za tydzień o takiej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.